Szóste miejsce polskich skoczków narciarskich na dużym obiekcie olimpijskim w Pekinie. No niestety, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Kamil Stoch nie osiągnęli tego, co przed 4 laty w Pjongczangu. No i właśnie o tym szóstym miejscu i okolicznościach towarzyszących konkursowi na dużym obiekcie porozmawiamy z Emilem Bogumiłem, naszym ekspertem od skoków narciarskich. Dzień dobry, Emil.
Dzień dobry.
Zaskoczenie czy realny obraz tego, czego mogliśmy się spodziewać w tym sezonie po Polakach?
Wczoraj powiedziałem, że polscy skoczkowie mogą zająć szóste miejsce i mogą zająć trzecie miejsce, najniższy stopień podium. I wtedy byłbym zaskoczony, gdyby jednej z tych lokat nie zajęli, a zmieścili się w tej mojej prognozie. W związku z tym nie jestem zaskoczony, no i gdzieś takie przewidywania były, że jeżeli nie wszystko zadziała tak, jak powinno, to jednak nie będziemy bić się o brąz, czy może nawet o srebro, ale raczej zostanie nam walka o top 6.
Zawsze się mówi o tym, żeby oddać 2 równe skoki i ja miałem wrażenie, że dzisiaj oddaliśmy co najmniej 3 równe skoki, ale to było o 4 równe skoki za mało, żeby tutaj myśleć o medalu, bo zaczął źle Piotr Żyła, potem bardzo fajnie poprawił Paweł Wąsek, średnio zrobił to wszystko Dawid Kubacki w pierwszej serii i znowu bardzo fajnie eksplodowała ta forma i ten skok Kamila Stocha. Czy ty po pierwszej serii, tej słodko-gorzkiej mimo wszystko, bo były 2 dobre skoki i 2, no nie czarujmy się, słabe, liczyłeś na to, że nasi jeszcze spróbują zaatakować to podium i ten medal, czy już wiedziałeś, co się święci?
Tak naprawdę szansy upatrywałem w tym, że nasi przeciwnicy sobie nie poradzą, bo po pierwszej serii w sumie nie było wiadome, kto zdobędzie tytuł mistrzowski. Wiadome było, że pierwsza seria była nierówna. Tutaj sędziowie, jury zawodów się nie popisało, bo konkurs mógłby mieć troszeczkę inny przebieg. Może powinien być przełożony o godzinę, może o 2. A wyszło na to, że Piotr Żyła został wycięty przez tragiczne warunki, a zaraz skaczący po nim Halvor Egner-Granerud poradził sobie świetnie, bo miał 2 belki wyżej, miał wiatr pod narty, więc mógł odlecieć. Gdzieś liczyłem, że skoro w pierwszej serii na przykład Piotrowi czy Dawidowi ta noga się powinęła, to może rywalom w kolejnej serii pójdzie podobnie. Rzeczywiście niektórzy z przeciwników pokazali taką formę bardzo przeciętną, można powiedzieć, a nawet słabą. No ale nasi zawodnicy tego nie wykorzystali, bo nie pokazali takiej petardy, jak o której mówi czasami Piotr Żyła. W związku z tym myślę, że to szóste miejsce, to nie wiem, czy powinniśmy się cieszyć, ale szóste miejsce to jest miejsce, na które zasługujemy.
No właśnie, bo jak tak sobie popatrzymy, to tutaj bardzo dużo robiły warunki pogodowe. No bo tak, Halvor Egner-Granerud 118,5. Mówimy oczywiście o czołowych miejscach, o tych zespołach, które zajęły pierwszą czwórkę w dzisiejszym konkursie. Konstantin Schmidt 122, to też nie jest dobry wynik. Lovrokos w drugim swoim skoku, przecież drugiej Słowenii, 120 metrów, a więc tam wiało i w zasadzie, jeżeli czegoś chcieliśmy upatrywać, to też tego, że nam los pomoże trochę.
Tak, tutaj skoki to jest dyscyplina nie dla perfekcjonistów, bo liczy się szczęście, dobre warunki i zawodnik, który popełni najmniej błędów, bo takich, którzy tych błędów nie popełniają, podobno nie ma. No i tutaj akurat ta taka magiczna trójka tych zasad Polakom nie sprzyjała w poniedziałkowych zawodach. No i też nie sprzyjał kolejny czynnik, to o czym mówiłem, czyli jury. Bo kiedy konkurs zaczynał się u nas o 12, w Chinach była, o ile się nie mylę, 19, był jeszcze taki zapas, żeby może przełożyć ten konkurs na 12:15. Wtedy nie byłoby problemów z tymi warunkami. No ale jury postąpiło jak postąpiło. No i niestety ten jeden konkurs na 4 lata miał taki przebieg dla nas dosyć niesmaczny. W ten sposób to ujmę. No ale nie tylko dla nas, bo przecież Marius Lindvik, Norweg, który cały sezon sobie radzi bardzo dobrze, zdobył medal indywidualnie. A rzeczywiście te złe warunki, tak jak to mówi się w żargonie narciarskim, wycięły go, wiatr go po prostu wyciął, zepchnął go na miejsce takie, które nie powinno być jego udziałem, powiem tak delikatnie.
Jasne. Porozmawiajmy sobie o tym wszystkim, co wydarzyło się na skoczniach, no bo wiemy już, że rywalizacje skoczków nam się zakończyły w Pekinie. No i tak, Ryoyu Kobayashi, który miał być wielkim faworytem, wydawał się być bardzo mocno, oczywiście potwierdził swoją dominację na skoczni normalnej, wygrał, zdobył to złoto, ale już na dużej skoczni zdobył srebro. Natomiast to jest twoim zdaniem zaskoczenie, że Mariusz Lindwik na dużej skoczni wziął to złoto?
Jeśli kibice stawialiby na jakiegoś zawodnika z Norwegii, to myślę, że pierwszym takim skinieniem, pierwszym wskazaniem byłby Halvor Ragnar Granerud, bo to jest zawodnik, który może w tym sezonie nie dominuje tak jak dawniej, ale on potrafi pokazać naprawdę potężną siłę, a gdzieś Mariusz Lindvik pokazywał już w tym sezonie, że on sobie radzi. On nie jest też takim skokowym świeżakiem. To jest może dla niego taka impreza rangi olimpijskiej pierwsza, ale on nie jest już świeżakiem. Wie, co to znaczy podium, wie, co to znaczy trzymać nerwy na wodzy, no i mam wrażenie, że on to po prostu wykorzystał. Jeżeli miałbym wskazywać zaskoczenie tych igrzysk, no to uwzględniłbym jakby całą pulę medali, biorąc pod uwagę zawody męskie, damskie, drużynowe, jak i drużyn mieszanych. No i tutaj możemy zwrócić uwagę, że Słoweńcy zdobyli łącznie 2 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy. A większość kibiców, dziennikarzy, którzy zajmują się skokami narciarskimi, wie, że Słoweńcy to jest silna nacja, ale raczej nie dominująca. A tutaj rzeczywiście ten worek z medalami rozbili i pokonali Austriaków, Japończyków, Norwegów, Niemców, Polaków. No tutaj to mówi samo za siebie. No i największe zaskoczenie to chyba medale dla Rosji i Kanady.
I mam też wrażenie, że to złoto dla Austriaków na dużej skoczni drużynowe też jest poniekąd zaskoczeniem. Ja tutaj bardziej typowałem mimo wszystko Słoweńców. Wydawało mi się, że Niemcy z Eisenbichlerem i Geigerem będą mocni, a jednak okazało się, że tą najrówniejszą czwórką to byli Kraft, Uber, Hörl i Fettner.
Na bieżąco po konkursie dyskutowałem o nim. No i razem tutaj z kolegami, którzy też obserwowali, relacjonowali konkurs, doszedłem do wniosku, że do takiego smutnego wniosku w sumie, że ta Austria aż tak bardzo na to złoto wieńczące zmagania skoczków w Pekinie nie zasłużyła. Raczej Słoweńcy pokazali się z dobrej strony i to oni powinni sięgnąć po złoty medal, no ale to jest sport, liczy się nie tylko to, kto ma najlepszą dyspozycję, ale też jury, warunki wietrzne. No i mam wrażenie, że tutaj Jan Herl wyskakał Austriakom ten złoty medal i to też kolejny przykład, że te igrzyska są igrzyskami takich zaskoczeń, bo mało kto wierzył, że taki dosyć młody zawodnik jak Jan Herl w porównaniu na przykład do Stefana Krafta będzie w stanie wyskakać Austriakom złoto.
To prawda. Mało też kto wierzył, że Dawid Kubacki zdobędzie brąz na normalnym obiekcie, bo przecież wiemy, z jakimi problemami borykali się Polacy przed tym konkursem olimpijskim, czy przed konkursami olimpijskimi. Muszę ciebie zapytać, bo zbliża nam się koniec sezonu, jeszcze kilka ważnych imprez oczywiście, natomiast końcówka marca to zawsze obwieści nam już, czy też zmiany, czy też kierunek, w którym podąży Polski Związek Narciarski w przyszłym sezonie. Michała Doleżala zostawiłbyś na stanowisku trenera, czy poszukałbyś tutaj nowych rozwiązań, nowych nazwisk, jakiegoś przedwietrzenia też kadry narodowej?
To jest najtrudniejsze pytanie, którego trochę się boję. Z tego względu, że miałem bardzo jasną sytuację przed igrzyskami. Kadra oraz zaplecze i juniorzy nie radzą sobie. W związku z tym sztab trenerski należy odświeżyć. Ten weekend pokazał nam, ostatnie tygodnie pokazały nam, że jednak stać na nas na wysokie lokaty, bo to nie tylko trzecie miejsce Dawida Kubackiego, ale również czwarte i szóste Kamila Stocha. Nasze zaplecze pokazało też w takich konkursach niższej rangi, że jednak się liczymy. W związku z tym jeszcze mam wrażenie, że jest za szybko na wyrok, bo tutaj Michał Doleżal pokazał naprawdę mocne karty, którymi dysponuje i pokazał, no, że proces przygotowania do tego sezonu nie był w 100% błędny. Pomiędzy 10 a 13 marca odbędą się w Vikersund Mistrzostwa Świata w lotach. Myślę, że to może być dosyć decydująca rozgrywka, jeśli chodzi o wybór nowego trenera lub pozostawienie Doleżala na obecnym stanowisku. No i jest jeszcze 12 konkursów Pucharu Świata. jeżeli nasi skoczkowie nie pokażą formy olimpijskiej, a wrócą do tego, co było przed Pekinem, no to myślę, że wtedy sprawa będzie jasna, ale myślę, że prezes Apoloniusz Steiner i Adam Małysz już się łapią za głowę i zastanawiają się, które rozwiązanie będzie najlepsze, żeby w przyszłym sezonie wystartować jak najlepiej.
W rzeczy samej. A taki najbardziej pamiętliwy obrazek Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Co ci zapadło najbardziej w pamięć? Bo jeśli o mnie chodzi, to jednak te łzy Kamila Stocha, które pokazały, że on jest sportowcem wciąż głodnym, wciąż nienasyconym, że mimo tych trzech indywidualnych mistrzostw olimpijskich, on nadal piekielnie pragnął tych sukcesów w Pekinie, mimo że przecież jechał w formie takiej, która nie obligowała go do tego, żeby myśleć o tym, że on może, nie wiem, sięgnąć po złoto, po dwa złota.
Dla mnie to w ogóle nie są takie typowe igrzyska sportowe, bo ja tą sportową rywalizacją się po raz pierwszy nie cieszyłem. To nie było numerem jeden, co powinno być na zimowych igrzyskach olimpijskich. Dla mnie to są takie igrzyska historii, bo nie tylko skoczkowie, ale sytuacja z Brudką, z Maliszewską, sytuacja z Kamilem Stochem czy z Piotrem Żyłą pokazuje, że tutaj inne dramaty się rozgrywały i rzeczywiście numerem jeden będzie Kamil Stoch i te łzy, bo naprawdę mi to zaimponowało, że osoba, która zdobyła już niemal wszystko, ciągle jest głodna i to do tego stopnia, że potrafi płakać, potrafi pokazać łzy całej Polsce, a w sumie całemu światu. Ale też podsumowując już te igrzyska, to chciałbym przytoczyć słowa Piotra Żyły, które po dzisiejszym konkursie powiedział i on powiedział, że przede wszystkim to on idzie na piwo, a w drugiej kolejności to on mówi, że takie duże imprezy jak igrzyska to już nie są dla niego, on woli na spokojnie poskakać w Pucharze Świata, bo on przygotował się przez 4 lata, żeby wystąpić na tych zimowych igrzyskach i no i nie wyszło, więc on woli już na spokojnie w Pucharze Świata, a na takie wielkie imprezy jest za stary i zostawi to młodym zawodnikom. I myślę, że bardzo dobrze podsumował te igrzyska, bo tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że sport był gdzieś na drugim miejscu.
Zdecydowanie tak. Piotr bardzo barwnie, ale też bardzo celnie, bo zastanawialiśmy się, na ile ta rywalizacja zostanie wypaczona i tutaj niestety i niewątpliwie przez koronawirus, przez testy, przez pozytywne wyniki na obecność COVID-19 właśnie takie mieliśmy niespodziewane rozstrzygnięcia. No cóż, kończy nam się turniej Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich. Pięknie to wszystko podsumowaliśmy z Emilem Bogumiłem, naszym ekspertem od skoków narciarskich. Bardzo ci dziękuję, Emilu.
Dziękuję, do usłyszenia.
To była radiowa dogrywka. Do usłyszenia.